kolejne spotkanie w ramach słuchowiska prawnego, w którym staramy się przybliżać terminy występujące przede wszystkim na sali sądowej, ale bardzo istotne dla nas w różnych sytuacjach życiowych i dobrze, żeby chociaż podstawowe znaczenie tych słów każdy rozumiał. Temu służyć mają nasze spotkania, dziś kolejne z nich i kolejne terminy, którymi się zajmiemy. Dziś rozmawiać będziemy o alimentach, komu przysługują, kto jest uprawniony i jak długo należy płacić alimenty. A na pytania w tej sprawie odpowie Joanna Jańczy, radca prawny. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Alimenty, komu przysługują? Zacznijmy od tej pierwszej części.
Potocznie jak słyszymy alimenty, to wszyscy myślimy o rodzicach i dzieciach, czyli o rodzicach, którzy płacą, jak tak mówiąc kolokwialnie, alimenty na swoje dzieci. Ale zdarzają się też w prawie sytuacje, kiedy alimenty są należne między osobami dorosłymi, byłymi małżonkami, a także pomiędzy dziećmi a rodzicami, ale w drugą stronę, to znaczy kiedy to dzieci muszą alimentować swoich rodziców. Natomiast najczęstszą sytuacją mamy do czynienia właśnie wtedy, kiedy to rodzice alimentują swoje najczęściej małoletnie dzieci, bo tak naprawdę alimenty w jakiejkolwiek konfiguracji to są środki na utrzymanie, środki na życie dla osoby, którą musimy wspierać.
Czyli to jest taka konsekwencja momentu, w którym albo powołaliśmy nowe życie, tu mówimy o dzieciach, albo zdecydowaliśmy się z kimś zawrzeć, na przykład związek małżeński, wtedy przyjmujemy na siebie pewną odpowiedzialność za tą drugą osobę i ona nawet nie wygasa w momencie, kiedy, nie wiem, ogłoszona zostanie separacja. Tutaj to świadczenie na podstawowe potrzeby tej drugiej strony jest istotne, zarówno jeżeli chodzi o dzieci, tak samo dotyczy to ewentualnie byłego małżonka. Kto jest uprawniony w sensie takim przed sądem i tak dalej, co trzeba przedstawić, to jest uprawniony do otrzymywania alimentów. Żona wobec męża może żądać.
Może żądać, natomiast jest zakres tego obowiązku alimentacyjnego jest tak naprawdę zależny od po pierwsze sytuacji materialnej i tak zwanego niedostatku oraz od winy, która może być orzeczona w trakcie postępowania rozwodowego. No bo orzekając rozwód, sąd może orzec o tym, który z małżonków jest na przykład wyłącznie winny rozpadowi związku małżeńskiego. Wtedy jeden z małżonków może być zobowiązany do opłacania takich alimentów temu drugiemu małżonkowi.
Czyli osoba winna traci prawo ubiegania się, czy też domagania się alimentów, dobrze rozumiem?
Jeżeli jest wyłącznie winna, to tak. Natomiast jeżeli oboje małżonkowie są współwinni, albo żaden z małżonków nie jest winny, bo też takie orzeczenia się zdarzają, jeżeli małżonkowie nie chcą orzekania tej winy, to wtedy, jeżeli jeden z nich znajduje się w niedostatku, to drugi ma prawo żądać, wnosić o takie alimenty. Natomiast w sytuacji, jeżeli jeden z małżonków jest wyłącznie winny, to ten niewinny zupełnie małżonek może żądać od wyłącznie winnego małżonka także alimentów, nawet jeśli nie jest w niedostatku, ale pogorszyła się jego stopa życiowa w takim znacznym zakresie.
To jest pewnie za każdym razem ustalane przez sąd przy rozpatrywaniu bardzo konkretnego przypadku, ale teraz czy może dojść do takiej sytuacji, w której, ja tutaj może tak obyczajowy wątek poruszam, w której na skutek jakichś złych emocji ktoś może mocno uszczuplić majątek drugiej strony, chcąc pokazać, że sama sytuacja z rozwodem była błędna. Czy istnieje takie ryzyko, że rozwód w ten sposób nas zrujnuje? Na przykład, czysto teoretycznie.
Niekoniecznie.
Znaczy, prawo daje tu narzędzia do chronienia się przed taką sytuacją?
Tak, bo tutaj sąd musi rozważać stan majątkowy zarówno przed orzeczeniem rozwodu, w trakcie sprawy rozwodowej, jak i po. Przy alimentach tak naprawdę, czy to na dzieci, czy między małżonkami, nie do końca znaczenie ma faktyczne uzyskiwanie dochodu, to co my faktycznie zarabiamy, ale to jakie my mamy możliwości zarobkowe, czy my wykorzystujemy nasz potencjał. Nie może być tak, że jeżeli ze względu na rozwód ja po prostu nie pracuję, bo nie chcę, żeby ten drugi małżonek mi płacił, a jestem zdrowy, mam odpowiednie kwalifikacje, mogę znaleźć pracę, ale tego nie robię, bo nie chcę, to niekoniecznie te alimenty uzyskam, więc to nie jest takie zero-jedynkowe.
I teraz przyszedł mi do głowy taki przykład, który może rzadko się zdarza, ale chciałbym, żeby dla opisania roli alimentów padł także w naszej rozmowie. Jeśli chodzi o dzieci, przyzwyczailiśmy się, że zwykle jest to sytuacja, w której jeden z małżonków zostaje z dziećmi, a drugi wtedy jakby łoży na ich utrzymanie i to są te alimenty. Ale czy możliwa jest sytuacja, w której dwoje rodziców musi być zobowiązanych na przykład postanowieniem sądu, bo dziecko trafia pod opiekę osoby trzeciej albo jakiegoś ośrodka i jego przedstawiciel prawny domaga się się i od jednego, i od drugiego rodzica. Czy takie sytuacje też są? To znaczy to podkreślenie obowiązku obojga rodziców wobec dzieci.
Tak, tak, oczywiście takie sytuacje się zdarzają. Przykładowo, kiedy dziecko trafia do pieczy zastępczej, na przykład w postaci dziadków, czy w ogóle instytucjonalnej pieczy zastępczej, zawsze oboje rodzice są zobowiązani do utrzymywania swoich dzieci, do łożenia na ich utrzymanie. Jeżeli dziecko zostaje z jednym rodzicem, to ten rodzic też jest zobowiązany do łożenia na to dziecko, ale częściowo ten swój obowiązek wykonuje osobistym staraniem. Natomiast drugi rodzic, który albo to staranie ma mniejsze, czyli ta piecza codzienna jest mniejsza, albo ma większe możliwości zarobkowe i majątkowe, łoży wtedy finansowo w wyższym zakresie. Jeżeli dziecko znajduje się u osób trzecich, czyli w tej pieczy na przykład zastępczej, to oboje rodzice są obowiązani łożyć na jego utrzymanie, natomiast to nie jest powiedziane, że będą łożyć tyle samo, bo po pierwsze sąd musi badać potrzeby, uzasadnione potrzeby tego dziecka. Inne będą potrzeby dziecka zdrowego, inne będą potrzeby dziecka chorego, w zależności od jego także uzdolnień i innych uwarunkowań. No i oczywiście od zdolności majątkowych i zarobkowych rodzica. Jeden rodzic ma wyższe możliwości, drugi niższe.
I ostatnia kwestia, bardzo istotna, jeśli chodzi o alimenty. Jak długo należy płacić alimenty? Jak długo może taki obowiązek na nas spoczywać, jeśli to my będziemy tą osobą zobowiązaną do płacenia alimentów?
Cóż, często spotykam się z takim mitem, że alimenty na nasze dzieci należą się do 18 roku życia, bo dziecko jest już pełnoletnie. Jest to bardzo błędne myślenie, bo tak naprawdę alimenty i obowiązek łożenia na utrzymanie dziecka trwa tak długo, jak to dziecko nie jest w stanie samodzielnie, wykorzystując oczywiście swój potencjał, się utrzymać. Jeżeli nasze dziecko studiuje, uczy się, to uniemożliwia mu podjęcie zatrudnienia, dopiero zdobywa swoje doświadczenie, no to my musimy dalej utrzymywać to dziecko. Zdarza się, że jest to ktoś, kto ma lat 26-27. Oczywiście nie mówimy tu o nadużyciach, o tak zwanych wiecznych studentach. Nie możemy tutaj też w tę stronę iść. Natomiast jeżeli są to uzasadnione potrzeby, to jak najbardziej nawet w takim wieku musimy łożyć na nasze dziecko.
Kwestie związane z alimentami. Komu przysługują, kto jest uprawniony i jak długo należy płacić alimenty. To wszystko wyjaśniała dziś radca prawny Joanna Jańczy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działają na terenie całej Polski. W punktach można uzyskać profesjonalną i darmową pomoc radców prawnych, adwokatów, mediatorów oraz osób zajmujących się poradnictwem obywatelskim. Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku. Co istotne, nie ma określonego kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania ze świadczeń. Więcej informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia Sursum Corda oraz w specjalnym serwisie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.